Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Witam, tu Adam ze Szczecina. Jak wszedłem rano do pracy, to musiałem iść ulicą, bo chodniki były w takim stanie, na Piastun. Także to nie tylko tam jeden przystanek, jak pan dzwonił na Kościuszki, tylko całe miasto i ktoś powinien za to odpowiedzieć. Pozdrawiam.
Dzień dobry. Jeden ze słuchaczy zadzwonił, a pan to też podchwycił, że wokół jednostki wojskowej jest nieodśnieżone, że jak jesienią to jest pełno liści i tak dalej, że żołnierze nie sprzątają. Ale to jest normalne, że nie sprzątają, dlatego że to są żołnierze zawodowi i nie mogą wykonywać pracy związanych z zatrudnieniem. A jednostki wojskowe zatrudniają tylko i wyłącznie osoby cywilne do tych prac. Dziękuję.
Ale to nie zwalnia jednostki wojskowej z obowiązku odśnieżenia czy odlodzenia chodnika wzdłuż tej nieruchomości. Drodzy Państwo, dzień dobry, witam i serdecznie dziękuję za wszystkie maile, za wszystkie telefony dotyczące stanów szczecińskich i nie tylko, rzecz jasna, chodników. Gdybyśmy się uparli, to do 12.20 moglibyśmy wskazywać te miejsca dzięki Państwa interwencji. Dziękuję za świetną dokumentację, przede wszystkim Waszych maili, bo wraz z mailami, wiadomo, dołączane są zawsze zdjęcia i dokładne opisy tego, co zrobiono, a raczej tego, czego nie zrobiono we wskazanych przez Państwa lokalizacjach. Witamy bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Zima nie odpuszcza i nie ma co liczyć na to, że Aura załatwi za odpowiednie służby stan techniczny ulic i chodników. Będą mrozy, będą opady śniegu na pewno do końca tygodnia. Co wydarzy się dalej w pogodzie, trudno powiedzieć, bo to jest o wiele bardziej skomplikowane, niż nam się wydaje. 5,5 minuty po południu. Jesteśmy prawie wszyscy na miejscach. Krzysztof Kowalski realizuje dzisiejszą audycję. Witam, Przemysław Szymańczyk. Sławek Orlik jeszcze wrzuca na naszą stronę ostatnie zdjęcia przesłane nam przez słuchaczy. Za nie serdecznie dziękujemy. No takie trochę bardziej optymistyczne i fajniejsze, tak bym to określił, dlatego że będziemy mieli między innymi zdjęcia szczecińskich bulwarów. No nie zawsze jest tak w styczniu pięknie, jak pokazują to zdjęcia przesłane przez naszą słuchaczkę. Za nie serdecznie dziękujemy. 510, 3 siódemki i 3 dwójki, 510, 3 siódemki i 3 szóstki. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Za chwilę kolejne Państwa komentarze, bo kilka z nich naprawdę wartych jest zacytowania. Teraz słów kilka o tym, o czym będziemy rozmawiali w naszej audycji. Już za chwilę, dosłownie za 4, może za 5 minut, naszym gościem będzie pan doktor inżynier Ryszard Kawiak z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Będziemy starali się dociec, dlaczego szczecińskie torowisko wykonane w ramach inwestycji pod nazwą Modernizacja torowiska na ulicy Energetyków oraz budowa szczecińskiego szybkiego tramwaju tak szybko zawiodły. Czy to jest zła jakość spawów, czy to jest zła jakość materiałów użytych do realizacji tej inwestycji, czy też może po prostu nieprzestrzeganie reżimu technologicznego. To nie jest prosta odpowiedź na to pytanie. Być może poznamy więcej szczegółów, poznamy więcej informacji dotyczących tego, jak profesjonalnie należałoby te elementy dosyć długie, bo 25 i 50-metrowe łączyć ze sobą. No w każdym razie będziemy starali się Państwu i sobie powiedzieć więcej na ten temat, bo nieustannie to powtarzamy, że to, co się stało w ciągu ostatnich kilkunastu dni ze szczecińskim szybkim tramwajem, czyli wyłączenie go z eksploatacji, dlatego że stanowił, no, podróżowanie tramwajem, korzystanie z tramwaju stanowiło zagrożenie dla zdrowia i życia pasażerów, to jest skandal i tego nie będziemy poprawiali. To jest nasze stanowisko, przynajmniej tych, którzy prowadzą czy przygotowują i realizują czas reakcji. 8 minut po południu. Sławek Orlik już jest na miejscu, można do nas dzwonić. Ja z kolei, producenta dzisiejszej audycji, wydawcę, proszę o to, aby postarał się połączyć już z pierwszym gościem. Drugim gościem po godzinie 12.30 będzie zastępca prezydenta Świnoujścia, pan Paweł Sójka. My wrócimy do sprawy tego przykrego incydentu w szpitalu powiatowym w Świnoujściu. Staraliśmy się namówić ponownie do rozmowy, dokończyć tę rozmowę, tak jak obiecałem Państwu na antenie z dyrektorem szpitala, ale niestety to się nam nie udało, drodzy Państwo. Dzisiaj po wielu próbach udało nam się przekonać zastępcę prezydenta Świnoujścia do tego, aby wyjaśnił, jakie jest stanowisko miasta w tej sprawie. Ja przypomnę, o co chodziło. 28 grudnia podczas oglądania telewizji dziecko spadło z tapczanu i uderzyło głową w kantrzawki. Zostało zawiezione przez dziadków do szpitala powiatowego. Tam zamiast udzielenia pomocy, zostało skierowane do Szczecina, do specjalistycznego szpitala, tam gdzie znajduje się oddział chirurgii dziecięcej. I zamiast zorganizować transport medyczny, dziecko było zdane wyłącznie na dziadków i na zorganizowanie przez nich osobiście transportu, a tym transportem była taksówka do Szczecina. W związku z tym chcemy wyjaśnić, czy takie procedury są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem. Przypomnę, jest to szpital powiatowy, czyli bardzo dużo zależy od władz miejskich w Świnoujściu. Mam nadzieję, że pan prezydent Paweł Sujka będzie miał nam w tej sprawie coś interesującego do powiedzenia. A teraz, drodzy państwo, jest już z nami, z tego co słyszę z reżyserki, doktor inżynier Ryszard Kawiak z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. UF. Witam panie doktorze, dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Cieszę się, że zgodził się pan na rozmowę. Temat jest niełatwy. Przypomnę, że rozmawiamy od kilku dni w magazynie Czas Reakcji o tym, co wydarzyło się po inspekcji odpowiednich służb na trasie szczecińskiego szybkiego tramwaju. Proszę nam powiedzieć, pan na pewno żywo interesuje się sprawą. Być może będzie pan jednym ze specjalistów, który będzie badał przyczyny takiego stanu rzeczy. Proszę nam powiedzieć, czy pańskim zdaniem jakość tych spawów, technologia, procedury związane z technologią i sposób wykonania tej inwestycji był zgodny z zasadami obowiązującymi w tej dziedzinie sztuki budowlanej?
Proszę pana i proszę państwa, jeżeli chodzi o tak sprecyzowane pytanie, to ja konkretnych odpowiedzi nie mogę dać, ponieważ ja nie brałem udziału w żadnych pracach projektowych, w żadnych pracach kontrolnych i wykonawczych. Jedynie orientuję się, proszę pana, na ten temat z posiadanej wiedzy i mogę odpowiadać...
Właśnie, to dobrze, to zadam panie doktorze w takim razie pytanie inaczej. Jak powinno takie spawanie, jak powinna taka inwestycja przebiegać, aby powiedzieć, że ona jest zgodna z zasadami sztuki budowlanej?
Proszę pana, na początek bym odniósł się do tylko sedna szyny, prawda? Chodzi o to...
Tak, to jest przedmiotem naszej rozmowy, jasne.
Załóżmy to podtorze i tak dalej, to tutaj nie będę w to wnikał. Jeżeli chodzi o szyny, to już sam zakup tych szyn musi być przeprowadzony odpowiednio. Czyli szyny zamówione w hucie muszą odpowiadać wymaganiom stawianym przez odpowiednie normy. I u nas w Polsce obowiązuje norma dotycząca szyn specjalnych, czyli tych szyn rowkowych stosowanych do trakcji tramwajowej. Jest to norma PNEN 14814. No i wtedy w zależności od obciążeń, jakie tam się przewiduje, w zależności od tego, jak długo będziemy chcieli mieć eksploatowane szyny, to trzeba odpowiedni gatunek stali wybrać, czy rodzaj tej stali z proponowanych przez tą normę. W tej normie mamy 6 gatunków stali o takich symbolach R200 do R340. Te 200-340 to oznacza, jaka ma być twardość minimalna na główce szyny. To 200 czy 340 HB. Ta twardość jest związana z tym, że później jest ścieralność szyn, odkształcenia, ale to już czas eksploatacji. Natomiast jest w normie podany skład. No i tutaj proszę państwa, żeby odpowiednio dobrać szynę do tego, co się będzie działo w przyszłości, to musimy popatrzeć na skład chemiczny. I w tych szynach proponowanych, czy materiałach szyn proponuje się, czy norma wymaga, żeby węgla było w granicach 40% do 82%. węgla. Mhm. Plus jeszcze tam mangan dochodzi. Za chwilę o tym dopowiem, dlaczego mówię o manganie. 0,65% i 1,3% tego manganu. Właśnie stal o tak dużej zawartości węgla i manganu okazuje się, że jest stalą trudno spawalną.
Mhm.
W związku z tym, mając na uwadze to, że będziemy wykonywać złącza spawane, aby uzyskać tor bezstykowy, no to będziemy mieli określone trudności w spawaniu.
A jakiego rodzaju to są trudności, proszę powiedzieć?
Proszę pana, chodzi o to, że jeżeli mamy bardzo dużo tego węgla, to w czasie tego procesu termicznego końcówki szyny nagrzewają się do wysokich temperatur. No jeżeli mamy nagrzanie tej szyny do wysokich temperatur, to ona w tych miejscach bardzo łatwo ulega zahartowaniu.
Mhm.
A jak może tam zorientowani jesteście państwo, to w czasie procesu hartowania, jeżeli wygrzejemy w określonej temperaturze, wrzucimy to do czynnika chłodzącego, bardzo szybko się schodzi, to już w samym procesie hartowania może to pękać, prawda? Mhm. Tak samo i tutaj, kiedy mamy taką stal, to może dochodzić właśnie z tego powodu, z tytułu dużych naprężeń termicznych, do pęknięć.
Czyli panie doktorze, jak ja dobrze zrozumiałem, jeżeli stal spełniała wymagania jakościowe i wymagania polskiej normy i zawierała dużo tych składników, o których pan wspomniał, mm-hmm. czyli węgla i manganu, to paradoksalnie może to powodować, że spawanie tych elementów jest trudne technologicznie. Czy ja dobrze zrozumiałem?
Oczywiście, że tak.
Tak, tak.
Mm-hmm. To jest trudne na...
I w takim układzie, proszę panie doktorze nam powiedzieć, jakiego rodzaju metodologia spawania, jakiego rodzaju technika spawania byłaby w takim przypadku odpowiednia, tak aby mieć stuprocentową gwarancję, że ze spawami, a co za tym idzie i co z stałym torowiskiem, nic się nie będzie działo.
Proszę państwa, to jest technologia spawania termitowego. Nie jest nową technologią, że od dzisiaj
jasne.
Stosujemy.
Mhm. Czyli jest technologią sprawdzoną. Możemy w
historię, to proszę państwa, to już pierwsze termitowe spawanie szyn tramwajowych wykonane w Niemczech to było koniec XIX wieku.
Mhm.
Pierwsze spawanie termitowe dotyczące, czy przebiegające na torze kolejowym, to jest początek XIX wieku. No i od tamtego czasu wiek minął i mamy bardzo duże doświadczenie, dużą wiedzę na temat
tej
spawania,
technologii.
Mhm. Tej technologii. Więc są już opracowane technologie, które mogą gwarantować, że nie będzie takich kłopotów, jak tutaj spotkaliśmy się w przypadku tego szybkiego tramwaju.
Panie...
I ważne jest po prostu, żeby sięgać do zatwierdzonych procedur. Mamy, proszę państwa, taką instrukcję spawania szyn termitem. To jest instrukcja, która opracowana i zatwierdzona została w polskich liniach kolejowych. I tam jest stosowana i dokładnie jakie i co po kolei trzeba
powinno wykonać,
no
aby było
dokładnie,
to
dokładnie opisane.
Krok po kroku, rozumiem.
Tak. To w każdym elemencie materiał spawany, sprzęt spawalniczy, wymagania ogólne, tam temperatury, rodzaje szyn i tak dalej, to wszystko.
Panie doktorze,
tak.
Część ze słuchaczy, która do nas dzwoni, to są ludzie, którzy zajmują się spawaniem, prawda? Praktycy.
Tak.
Bo byli tacy i tutaj się dosyć autorytatywnie na antenie wypowiadali. Ale jednym z tych argumentów, które większość z nich podnosiła, był argument temperatury. To znaczy, że takie spawanie musi odbywać się przy określonej temperaturze, nie tylko zewnętrznej, ale przede wszystkim temperaturze szyny. Czy prawdą jest, że w tej technologii szyny, obydwa odcinki spawane ze sobą, muszą mieć odpowiednią temperaturę?
Oczywiście, że tak.
Mhm.
Jeżeli chodzi o te materiały trudno spawalne, konkretnie tutaj o szyny, to właśnie w tamtej instrukcji, o której wspomniałem, jest powiedziane, że szyny nie mogą być spawane przy temperaturach niższych niż plus 5 stopni.
Zaraz, panie doktorze, to tam pan mówi absolutnie z naszego punktu widzenia rzecz rewolucyjną, dlatego że w tej chwili trwają, ja muszę się jednak odnieść do prac, które trwają na ulicy Energetyków, czy dalej już na odcinku między basenem górniczym a Turkusową. No te prace wykonywane są aktualnie w temperaturze zdecydowanie poniżej 5 stopni, więc pytanie, czy one w ogóle mają sens?
To, co powiedziałem, to akurat odnosiło się do spawania termitowego. Przejeżdżając tamtędy, ja widzę, że spawają, ale tam odbywa się spawanie
metodą?
Łukowe.
To znaczy?
Elektrodą, prawda? I w takich przypadkach ilość tego ciepła wprowadzonego i obszar, jaki jest nagrzewany, jest znacznie mniejszy, prawda?
Jasne.
Więc tutaj, jeżeli...
Ale to będzie skuteczne, bo pan już, panie doktorze, zauważył i pan to już wie, pan potwierdził to na własne oczy, że metodą elektrodową, jeżeli dobrze usłyszałem, te spawy są wykonywane, będzie gwarancja, że one utrzymają reżim i nic się, nie stanie i te szyny nie będą wyłączone z eksploatacji ponownie za miesiąc czy dwa?
Ponieważ ja nie znam dokładnie technologii spawania, nie znam prądów, prawda, jakie tam stosuje się, prawda, jakie są elektrody,
jasne,
prawda,
jasne,
i tak dalej.
Jasne.
No to,
a to zapytam
tak,
inaczej,
tam,
to zapytam inaczej. Ja rozumiem, panie doktorze, ja rozumiem, więc zadam pytanie precyzyjniej. Czy może okazać się ten rodzaj spawania skuteczny?
Może się okazać.
Czyli
bo nie mówię, że szyny mają być spawiane tylko termitowo.
Jasne.
Dopuszczane są technologie inne, jak właśnie spawanie łukowe. Za pomocą elektrody mogą być szyny zgrzewane, więc inne metody też są dopuszczone i
być może zdadzą egzamin.
Tak. Może to,
panie doktorze,
jeżeli tam wszystkie
normy również technologiczne przestrzegane,
przemyślane,
tak jest,
i odpowiednio dobrane do tego, co tutaj. Wrócę do tych temperatur, prawda, bo pęknięcia się pojawiały. Ja wspomniałem o tym, że najlepiej jest, żeby temperatura była wyższa niż 5 stopni,
tak.
Ale zaleca się, załóżmy przy tym termitowym spawaniu, które było wykonywane, żeby temperatura była w granicach plus 15, plus 30.
Czyli wyższa temperatura, na przykład 33-34 stopnie, też nie sprzyja, rozumiem.
Zaraz powiem dlaczego. Te wysokie temperatury, 30 stopni, to prawdopodobnie miały miejsce w ubiegłym roku.
Miały. Chciałem właśnie powiedzieć, że temperatury w tym okresie, kiedy szaleńcze tempo na tej budowie obowiązywało, wynosiły zdecydowanie powyżej 30 stopni, bo były niebywałe upały.
To była właśnie temperatura zewnętrzna. A teraz weźmiemy pod uwagę to, że szyna
nagrzewa
była
się oczywiście
cały czas
poddana,
poddana działaniu słonecznych promieni.
Promieni słonecznych,
jasne. Teraz na takiej szynie nie ma już temperatury 30 stopni,
tylko
jaka
jest 50,
powietrza,
tylko
prawda?
Jest 50.
Tylko jest może 60. No i teraz popatrzmy, jak to mogło się zdarzyć. Była temperatura 60 stopni szyny, w tej temperaturze ona była spawana, a dzisiaj, czy tam w minione dni, była temperatura minus 15.
Tak jest.
To okazuje się, że przyrost temperatury z tej, która była spawana, te 60 stopni, teraz minus 15 daje nam minus 75 stopni.
Tak jest.
I o tyle oziębiła się szyna w czasie tej zimy. Co oznacza, że jeżeli ona się oziębiała, czyli się kurczyła, a jeżeli się kurczyła, to tam w tych okolicach spawów powstawały naprężenia rozciągające.
I to spowodowało
tak duże
efekt.
Naprężenia, które spowodowały pęknięcia.
No to jest, gdybym był śledczym, to uznałbym pańską hipotezę za wielce prawdopodobną, ba, prawie pewną. Nie wiem, czy podzielają to zdanie nasi słuchacze. Przypomnę telefon 510-37-32, 510-37-36. Jeszcze jedno pytanie, panie doktorze, bo wiem, że pan ma chyba za moment zajęcia ze studentami. Jeszcze jedno pytanie. Wiem, że również wykonywał pan ekspertyzy spawów wykonanych na torowisku przy ulicy Potulickiej. Nie słyszymy o jakichś poważniejszych kłopotach związanych akurat z tym, z tą inwestycją. Proszę powiedzieć, czy tam było wszystko ok? Mniej więcej w tym samym czasie, obydwie inwestycje były prowadzone.
Proszę pana, ponieważ ja otrzymałem zlecenie na wykonanie badań i zleceniodawca zastrzegł sobie prawa autorskie, to w szczegółach
nie mogę
odpowiedzieć. Ale ogólną zasadę podam tak. Jeżeli wykonujemy jakieś prace na torowisku, to konkretnie spawanie. I w czasie tego spawania widzimy, że pojawiło się pęknięcie. To na pewno, proszę pana, nie możemy tego pęknięcia zbagatelizować. Musimy zresztą, każde złącze powinno być zgodnie z procedurą sprawdzone, prześwietlone i czy tam nie ma wad. Jeżeli w czasie tego sprawdzania wykrylibyśmy jakąkolwiek wadę, to ta wada bezwzględnie musi być usunięta. Dlatego, że później w trakcie eksploatacji na tor, na szynę działają obciążenia dynamiczne. Te obciążenia dynamiczne sprawiają, że ten materiał o takim składzie chemicznym ma własności w wielu przypadkach, można by powiedzieć, sprzyjające kruchym pękaniu. No i wtedy takie pęknięcie, drobniutkie, prawda, milimetr, dwa, może i więcej, kiedy jest, a nie zostało wykryte, może rozprzestrzeniać się i po dłuższym czy krótszym czasie ujawni się to tym, że kawałek szyny wypada, wykrusza się, powstaje wyrwa i może dojść do katastrofy.
Serdecznie, panie doktorze, dziękuję za tę, mam nadzieję, przede wszystkim dla państwa, no dla nas na pewno, interesującą rozmowę. Doktor inżynier Ryszard Kawiak z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego był naszym gościem. Panie doktorze, serdecznie dziękuję. Mam takie przeczucie, panie doktorze, że do następnego razu.
Mam nadzieję, że usunięte zostaną tam wady i przyczyny.
Ta historia smutna się nie powtórzy. Okej. Serdecznie jeszcze raz panu dziękuję. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn. Drodzy państwo, no nie wiem, czy rozwiązaliśmy tę zagadkę przy pomocy wiedzy pana doktora Kawiaka, ale na pewno jesteśmy bliżej, na pewno wiemy więcej. Serdecznie za to dziękujemy. A teraz jeszcze kilka uwag ze strony państwa, potem będzie przerwa na reklamę. Proszę posłuchać.
Dzień dobry, Bogdan Kopczewski. Ja dzwonię. I tak przysłuchuję się temu wszystkiemu. Wszyscy się zastanawiają, gdzie jest błąd. A błąd polega na tym, że kierownicy budowy moim zdaniem za darmo biorą pieniądze. Po prostu nie ma nadzoru, nie pilnują. Dziękuję.
Dzień dobry. Tak sobie pomyślałem, no kto to ma robić, jak najlepsi fachowcy wyjechali w ogóle z kraju. No to ta resztówka po prostu to robi. No nie ma fachowców, no bo wyjechali. Pozdrawiam.
Dzień dobry, ze Szczecina. Zamiast tramwajów i torów, trolejbusy. Sprawa rozwiązana.
Dzień dobry. Nie będę się pastwił nad torowiskiem, ale taką mam uwagę ogólną, że zazwyczaj tak się dzieje, że nie są dotrzymywane terminy, że jest nie tak robione. Wszystko dlatego, że tak, no obowiązują formy przetargu, w porządku, ale jeżeli projekt jest wyceniony na 100 milionów, teraz teoretyzuję, i zgłaszają się firmy, jedna mówi, że zrobi to za 105 milionów, druga za 95 milionów, a trzecia się zgłasza, mówi, że zrobi to za 70 milionów. To już powinno dać do myślenia coś. Ja rozumiem, że pieniążki trzeba oszczędzać i każdy chciałby wybrać najtańszego i najsolidniejszego oferenta, ale to się nie da. Nie da się tanio zapłacić i kupić dobry towar. To nie są okazje na wyprzedaży w sklepach. Dlatego w tym kierunku należałoby coś zrobić i poprawić. Bo naprawdę już nie chcę się pastwić nad niczym, bo dużo jest takich przedsięwzięć, które nie zdają egzaminu ze względu na to, że są niskie ceny. Za niskie. Przez niektórych oferowane i dlatego później jest taki bałagan. Dziękuję.
Nim oddam głos panu Jerzemu, który zadzwonił do nas w sprawie zapewne szybkiego tramwaju, to jeszcze krótki komunikat, niestety przykry. Doszło do potrącenia pieszego na ulicy Mieszka I na wysokości sklepu Isk. Dwa pasy w stronę centrum są zablokowane. Oczywiście kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na tej ulicy, na wysokości, przypomnę, sklepu ISK Mieszka Pierwszego. Teraz jest z nami pan Jerzy. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu.
Dzień dobry, słuchamy.
No to panie redaktorze, chciałbym troszeczkę dopowiedzieć, bo pan doktor chyba nie skończył swojego całego cyklu wypowiedzi. To znaczy, to co pan doktor powiedział, że te stale mają w sobie dużą zawartość węgla i w procesie spadania na skutek podgrzania miejscowego następuje tak zwane w niektórych miejscach skumulowanie cząsteczek węgla, atomu węgla i to powoduje, że te miejsca są wtedy bardzo kruche i słabe. Po tym procesie spadania powinno tak zwane być odpuszczenie materiału. Polega ono na tym, no tak zwane, jak to kiedyś kowale stosowali, obróbce termicznej cieplnej. I na skutek tego, tej obróbki cieplnej, jakby ta struktura materiału, ten węgiel układa się w sposób prawidłowy.
Czyli dostosowuje się do kształtu szyny, tak można powiedzieć, w wielkim uproszczeniu, domyślam się.
To znaczy, właściwie atomy węgla i inne cząsteczki rozkładają się tak, jak powinny być ułożone. Nie ma tych punktów, gdzie może powstać tak zwane pęknięcie na skutek przeharcowania. I podejrzewam, że ten proces w dalszym ciągu nie został zachowany, czyli materiał nie został odpuszczony i on na skutek i temperatury za wysokiej i zimna może pękać i może się gdziąć. To jest właśnie ten proces chyba. No ktoś o tym nie pomyślał do końca, że...
A ta teza mówiąca, bo ona najbardziej nas przekonała, ta teza mówiąca o tym, że w tym roku mieliśmy wyjątkowo gorące lato, stal nagrzewała się do temperatury 50-60 stopni, teraz przyszły duże mrozy, no i różnica jest 75 stopni i to powoduje nieprawdopodobne naprężenie materiałów. Co to pan jest, na to?
To jest też podstawowa rzecz, ale zawsze jak ja to twierdzę, przy materiałach typu stal, obróbka termiczna, czyli odpuszczenie tego, spowoduje likwidację tych naprężeń.
Czyli to by zniwelowało, gdyby to zostało zrobione zgodnie z technologią, bo pan w tej chwili mówi o uwarunkowaniach technologicznych, prawda? Tego rodzaju spawów.
To jest podstawa jasne. W ogóle w każdym procesie produkcyjnym.
Jasne. Dziękuję panie Jerzy za te uwagi. Dziękuję również za e-mail od pana Antoniego Gerca. Serdecznie dziękuję. Ja wiem, że zwracali mi już uwagę wcześniej słuchacze na to. Kiedyś miałem taki nawyk, którego się pozbyłem, włączania i wyłączania długopisu, klikania długopisem. Teraz są problemy. Niektórzy ze słuchaczy twierdzą, że to jest nieeleganckie traktowanie rozmówców, czyli klikamy w klawiaturę, ale proszę nam wybaczyć, naprawdę to nie na tym polega. My klikając w klawiaturę cały czas odbieramy od państwa wiadomości. No póki co nie mam innej technicznej możliwości, aby sprawdzać, czy maile od państwa cały czas przychodzą, nie stukając w klawiaturę. No postaramy się być może robić to nieco ciszej. Panie Antoni, naprawdę to nie jest lekceważenie naszych rozmówców. Jeśli pan to kto odebrał, to oczywiście przepraszamy. 12:35. Jeszcze jest z nami kolejny słuchacz. Pan Piotr, dzień dobry.
Witam, Piotr z tej strony.
Witam, panie Piotrze.
Klawisz F5 na klawiaturze, odświeżanie wiadomości, nie będzie problemu.
Ale czasem muszę coś napisać, proszę mi wierzyć.
Klikać klawiatury, nie będzie klikania.
F5, proszę bardzo, jest.
Czas dla słuchacza odmierza program Pierwszy Polskiego Radia właśnie takim klikaniem przed pierwszą minutą.
Dobrze.
Ja chciałbym tutaj się wypowiedzieć. Też miałem przyjemność studiowania właśnie u pana profesora kiedyś na Politechnice. Wydział mechaniczny, badania nieniszczące metali, wykresy żelazo-węgiel. Wszystko to jest prawda. Ale drugą prawdą, drodzy państwo, są nasze polskie przetargi. Dlaczego w przetargu bierze udział firma, która nie zatrudnia spawaczy? Zleca to drugiej firmie, druga trzeciej, a w końcu czwarta zatrudnia, czyli czwartego łańcuchu pokarmowym.
A potem dzieje się to, przepraszam za to określenie, na wariackich papierach, bo przecież w końcowym etapie realizacji tej inwestycji pracowało tam kilkaset osób jednocześnie, prawda?
Dokładnie. Dlaczego, proszę pana, w Strabach nie zatrudnia spawaczy? Tylko zleca to drugiej firmie, druga trzecią, a czwartym dopiero jest spawacz. Wiem, bo znam ludzi, którzy tam pracują. Teraz pracuję w transporcie międzynarodowym osób. Wożę pracowników, ludzi, spawaczy, mechaników na statki, na stocznie zagraniczne. Drodzy państwo, ja mam z tymi ludźmi kontakt na co dzień. Ci dobrzy spawacze, którzy robią roboty gwarantowane po kilka milionów dolarów, bo taki statek naprawdę kosztuje grube pieniądze, kilka razy tyle, co ten cały szybki tramwaj. Oni robią robią roboty, drodzy Państwo, za grube, większe pieniądze niż ci spawacze, którzy tutaj pracowali. Dlaczego trzecia firma w przetargu zatrudnia spawaczy po kursie spawacza, a nie byłych stoczniowców, którzy mają praktykę kilkudziesięcioletnią, 10-20 lat, znają się na robocie, którzy są dobrze opłacani na zachodzie, bo tam po prostu jest inne życie. Tutaj się bierze pracownika, który ukończył krótki kurs spawania, dostaje 2000 na rękę. Mało tego, w przetargu jeszcze terminy gonią, czyli macie to zrobić szybko, byle jak, a później się poprawi. Mhm. No i później takie mamy tego.
Panie Piotrze, serdecznie dziękuję za ten komentarz i pana serdecznie również pozdrawiam. 12:38, ja wiem, że jest już gość, pan Paweł Sójka, zastępca prezydenta Świnoujścia. Dzień dobry panu, witam.
Serdecznie.
Witam. Panie prezydencie, pan pozwoli, załatwimy jeszcze jedną drobną sprawę, mam nadzieję, że będzie pan... Słucham?
Oczywiście, panie
Tak? Okej, bo myślałem, że nie ma może pan czasu. My musimy wrócić do sprawy, to naprawdę krótkie podsumowanie, no dosyć smutnego, nie powiem tragicznego, ale na pewno smutnego incydentu. Mimo poinformowania strażników miejskich, mimo odpowiedniej reakcji ze strony tych naszych słuchaczy, którzy zauważyli, że błąka się pies, który jest na skraju wyczerpania, 4 stycznia to jeszcze był potężny mróz, mimo tego, że służby zostały poinformowane, niestety pies zdech czy zmarł, jak wolą państwo, żebym to określał. Następnego dnia wycieńczonego, zakrwawionego psa znaleźli strażnicy czy inne służby. Myśmy się pytali, kto popełnił błąd. To jest komentarz państwa do tej sprawy. Proszę posłuchać.
Kłaniam się nisko, Zdzisław, rowerzysta. Może odpowiedzialne służby oglądną sobie kanał Animals Planet HD i program Policja dla Zwierząt w Detroit. Tam policja wchodzi na teren prywatny w skrajnych przypadkach. A ta sytuacja była przypadkiem skrajnym. Ciekaw jestem, kto poniesie odpowiedzialność i jaką. To jest ważne. Jaką. Trzeba skończyć z partactwem, brakiem odpowiedzialności i byle jakością, nawiązując do szybkiego tramwaju. Kłaniam się nisko. Zdzisław, rowerzysta.
Szczecińskie Ratownictwo Weterynaryjne to była ta prywatna firma, do której chcieliśmy się dzisiaj dodzwonić i uzyskać komentarz na ten temat, bo jak powiedziałem, Straż Miejska poinformowała ten podmiot, prywatny podmiot współpracujący ze schroniskiem dla zwierząt o psie błąkającym się na skraju wyczerpania w nocy z 4 na dzień 5 stycznia przy ulicy Neringa w Szczecinie. Niestety z nieznanych nam przyczyn służby ratownicze w tym miejscu się nie pojawiły. Po prostu psa nie znalazły. Chyba nawet takiej próby nie podjęły. Nie mamy co do tego stuprocentowej pewności. Natomiast mamy pewność, że dziś rano o 9:00 odbyło się w schronisku dla zwierząt spotkanie przedstawicieli Zakładu Usług Komunalnych Straży Miejskiej, właśnie Ratownictwa Weterynaryjnego. Przepraszam. I podjęto decyzje ostateczne. Te decyzje są następujące. Każdorazowo po takim sygnale ratownicy będą udawali się na miejsce bez względu na to, na jakim terenie znajduje się pies, dlatego że to był kłopot. Status terenu jest bardzo ważny. Jeżeli to jest teren prywatny, to nie zawsze służby mogą tam wejść. To wiemy na pewno. Takie wnioski zostały wyciągnięte. Natomiast dlaczego tej nocy ratownicy tam nie przebyli, tego nie wiemy. Aha, jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Będzie przeprowadzona sekcja zwłok tego zwierzęcia. Czy rzeczywiście przyczyną było wychłodzenie, czy pies był po prostu chory, bo wiele wskazuje na to, że pies wcześniej chorował. Oto zresztą dowód, że dzisiaj staraliśmy się skontaktować z tym podmiotem. Proszę posłuchać.
Szczecińskie Ratownictwo Weterynaryjne. W razie braku możliwości połączenia, proszę o kontakt z najbliższym lekarzem weterynarii. Dziękuję.
To było 14 prób łącznie przez nas podjętych. Niestety się nam to nie udało. Poddaliśmy się dzisiaj, ale może jeszcze będziemy do tej sprawy wracali, jeśli państwo sobie tego zażyczą. Teraz rzecz chyba jednak poważniejsza. Przypominam, naszym gościem jest zastępca prezydenta Świnoujścia, pan Paweł Sójka. Jeszcze raz witam serdecznie. Panie prezydencie, proszę nam powiedzieć, czy państwa zdaniem po tym incydencie, który opisaliśmy już wcześniej w czasie reakcji, pan doskonale się też z nim zapoznał, pan uważa, że procedury dotyczące przyjmowania małych pacjentów z urazami chirurgicznymi są w waszym szpitalu przestrzegane? I czy tak powinna wyglądać pierwsza pomoc w szpitalu udzielona 2-letniemu pacjentowi, jak opisała nasza słuchaczka? Przypomnę, dziecko spadło z tapczanu, dosyć poważny uraz głowy. Zamiast udzielić pierwszej pomocy i zorganizować transport medyczny. Dziecko zostało tylko obejrzane. Zalecenie było następujące: kupić plaster na rany, a następnego dnia odwieźć dziecko do Szczecina. Czy to jest prawidłowa, czy to jest prawidłowe wykonanie procedury medycznej?
Myślę, że tu są, panie dyrektorze, trzy sprawy. Dwie, o których pan wspomniał, a jeszcze trzecia. W ogóle temat funkcjonowania służby zdrowia w ogóle w Polsce w przypadku małych pacjentów i tu pewne rzeczy niestety. Te procedury są takie, a nie inne. I tutaj trzeba powiedzieć o jednej rzeczy. Dziecko było przyjęte w POZ-cie, czyli tam, gdzie była nocna i świąteczna opieka zdrowotna, nie w samym szpitalu, jeżeli chodzi o izbę przyjęć. Z tych informacji, które tutaj są przede mną złożone, czyli z tym wypisem, który podpisał pan doktor, który przyjmował dziecko, to mogę panu powiedzieć, jak wyglądał wywiad na przykład. Wywiad podpisany przez pana doktora wygląda tak. W badaniu dziecko pogodne, radosne, mówiące, że ma ała, bo tu przypomina, że to jest dziecko dwuletnie.
Tak jest.
Nauku biegowym, biegające po gabinecie, aktywnie uczestniczące w badaniu, podaje, czy miało to miejsce w czasie zabawy, upadek z niskiego łóżka na książkę, neguje utratę przytomności, dziecko przez cały czas przytomne, po przyjściu dziadka od razu dziadka rozpoznała. To mam to badanie, czyli tutaj było badanie, poza urazem jak wyżej z niewielkim początkowym strupkiem bez innych odchyleń, brak aktywnego krwawienia. Dziecko ciekawe gabinetu lekarskiego, pytające się o sprzęt, chodzi bez problemów. I tu są takie już rzeczy bardziej...
Jasne, panie prezydencie, ale jeżeli tak wyglądał stan dziecka, panie prezydencie, jeżeli tak wyglądał stan dziecka, określony przez doktora, możemy uznać jako dobry, będąc oczywiście laikami w tej dziedzinie, to po co, panie prezydencie, to po co skierowani do szpitala do Szczecina?
A widzi pan, bo tutaj sprawa wygląda, jeżeli chodzi o takie urazy, ja to wiem, to z doświadczenia, że urazy, takie stłuczenia, które na początku wyglądają bardzo niewinnie, mają tendencję do tego, że puchną, tak? I wtedy ta tkanka rozchodzi się i wtedy należy zareagować poprzez zszycie takich krawędzi, żeby to się nie powiększało. Tutaj z tego, co widzę, lekarz skierował na chirurgię dziecięcą do Szczecina, bo my w Świnoujściu nie mamy chirurgii dziecięcej, niestety, bo NFZ nie przewiduje chirurgii dziecięcej w naszej placówce. Bardzo z tego powodu boleję. Powiem tak, mieliśmy kiedyś chirurgię dziecięcego, ale niestety pan doktor zmarł. Nie mamy już jak gdyby tej kontynuacji. Brak jest tego typu specjalistów w naszym mieście. Mimo prób prezesa szpitala, który chciał pozyskać, to niestety nie ma takiej możliwości. Zresztą, jak pan doskonale wie, problem chirurgów w ogóle w Zachodniopomorskim jest bardzo znany wszystkim szpitalom.
No jasne, duża ich część wyjechała po prostu do Niemiec do pracy.
No dokładnie, panie redaktorze, tak jest prawda. Niestety tam jednak znacznie lepsze warunki oferuje się chirurgom niż u nas w Polsce w ogóle.
No dobrze, panie prezydencie, ale jednak pan powiedział, że z urazami głowy, pan pozwoli tylko jedno zdanie, z urazami głowy...
...która była udzielona już w Szczecinie, którą podpisał pan doktor, który to dziecko przyjął w Szczecinie, więc brak wskazań do hospitalizacji, rewizja rany, szycie, opatrunek, kontrola i zdjęcie szwów za 10-12 dni, również poradnik chirurgii dziecięcej ze skierowaniem lekarza POZ-u po wcześniejszej rejestracji terminu wizyty. Zaleca się codzienną toaletę i tak dalej, i tak dalej. I to jest to, co mam tutaj, jeżeli chodzi o poradę ambulatoryjną w szpitalu klinicznym imienia profesora Tadeusza Sokołowskiego w Pumie na ulicy Unii Lobelskiej.
Panie...
Tak wygląda w ten sposób. Natomiast powiem panu tak, oczywiście jest problem z małymi pacjentami, bo przecież to są pacjenci, którzy najczęściej są narażeni na tego typu urazy.
Na tego rodzaju urazy, tak jest.
Tak, dzieci są ruchliwe i zawsze z tym się trzeba liczyć, że tego typu urazy będą u dzieci występowały. No kto nie miał guza nabitego z nas dziecko, tak? Natomiast jest problem faktycznie finansowania przejazdu, bo gdyby dziecko, powiem panu, to jest taki paradoks naszej służby zdrowia. Gdyby każdy pacjent tak naprawdę przyjęty został do szpitala, to szpital ma obowiązek dostarczyć w przypadku na przykład takiego dziecka, dostarczyć pacjenta do chirurga dziecięcego na koszt szpitala. W przypadku, kiedy jest to opieka POZ-u, nocna i świąteczna w tym przypadku, niestety za to szpital nie otrzymuje żadnych środków finansowych i jest to finansowane przez osoby, które...
Panie prezydencie, naprawdę dużą...
Jeszcze jedną rzecz. Nie nie popieram takich procedur, żeby była jasność też, że w ten sposób to wygląda w naszym kraju, bo to nie dotyczy tylko Szpitala Świnoujskiego, ale wszystkich szpitali, które są w Polsce, tej referencji. Natomiast zderzamy się z taką ścianą. Myślę, że to wymaga również pewnych działań odgórnych i bardziej uelastycznienia przepisów tej materii, żeby takich małych pacjentów nie zostawiać tylko i wyłącznie z rodzicami i skrywania dodatkowych środków na tego typu działania. Ja powiem tak, ja na dzień jutrzejszy jestem akurat niezwiązany akurat z tą sprawą. Jestem umówiony w NFZ-cie w Szczecinie z panem prezesem, ale również poruszę ten temat.
Panie prezydencie, ja naprawdę z wielką dbałością wysłuchałem tego, co miał pan w tej sprawie do powiedzenia. Jednak cały czas mamy różnego rodzaju wątpliwości. Sam pan powiedział i sam pan wskazał na to, że urazy głowy, szczególnie u małych pacjentów, a przecież są tak częste, różnie mogą się skończyć. To, że coś na początku wygląda na drobny uraz, nie znaczy, że takim jest, prawda? Tu nie trzeba być specjalistą, żeby tę prawdę przekazać. By mieć stuprocentową pewność, należałoby mieć odpowiedni sprzęt specjalistyczny do tego, aby przeprowadzić tego rodzaju badania, prawda? Na przykład tomograf. Dziecko nie zostało w żaden sposób zbadane żadnym sprzętem, bo rozumiem, że sprzętem wasz szpital tego rodzaju nie dysponuje. Czy się mylę?
Nie, my dysponujemy tomografem. Lekarz, który badał dziecko, stwierdził na podstawie oględzin, że akurat w tym przypadku nie jest potrzebne badanie tomografem.
Jasne, ale w takim razie cały czas nie rozumiem, dlaczego zostało dziecko skierowane do szpitala specjalistycznego w Szczecinie. Na jakiej podstawie, jeżeli wszystko było w porządku?
Panie redaktorze, ja też właśnie zadałem to samo pytanie, bo skoro było tak proste to wszystko...
Wszystko było oczywiste, jasne i dziecku nic nie było, było szczęśliwe, to po co do szpitala do Szczecina?
No właśnie, widzi pan, chodzi o to, że ta ruchliwość dzieci jest taka, że w przypadku szycia nie wiadomo też, jak dziecko się zachowa. I czasami bywają przypadki, kiedy dziecko trzeba znieczulić w taki sposób, żeby to dziecko nie reagowało na szycie. I tutaj w naszym szpitalu akurat widocznie w tym momencie nie było takiej możliwości i zgodnie z tymi procedurami musiało być to wykonane w szycie. Bo to samo pytanie zadałem prezesowi. Mówię, proszę mi powiedzieć, skoro jest tomograf, lekarz nie stwierdził konieczności użycia tomografu, bo tomograf mamy w naszym szpitalu i tu nie ma z tym problemu, to czemu nie było możliwości szycia? Ano właśnie dlatego, że takich pacjentów taki lekarz nie może wstrzymać tutaj na miejscu.
No widzi pan, panie prezydencie, sytuacja jest następująca, że niby wszystko jest w porządku, panie prezydencie, a nie jest. Przecież a nie jest, prawda? No bo nie tak to powinno wyglądać. Jeżeli to był drobiazg i zgodnie z zapisanymi procedurami i zasadami, to należy ten drobiazg dokończyć. Jeżeli to nie był drobiazg, należy pacjentowi zapewnić transport medyczny i przebadać go w innej jednostce, prawda?
Panie redaktorze, no tłumaczyłem panu, jak wyglądają te procedury, jeżeli chodzi o transport na samym początku. Natomiast ja sobie sprawdziłem też, bo pan redaktor Orli, który dzisiaj się ze mną też kontaktował, wysłał mi zdjęcie też tego dziecka. No powiem panu tak, gdyby pan zobaczył, że jednak to jest powieka i to jest blisko gałki ocznej, jednak umiejscowiona ta rana, no to ja bym panu szczerze, no wolałbym, żeby to robił specjalista, chirurg dziecięcy, niż taki zwykły chirurg.
No ja to generalnie jako rodzic w takiej sytuacji to bym wolał, żeby dziecku zostało zrobione zdjęcie i bym tego żądał od lekarza po prostu na miejscu, jeżeli miałbym taką okazję. Jeżeli oczywiście mi wolno jako pacjentowi.
Żeby była też jasność, bo ja tej sprawy nie zostawiam. To nie kończy się tylko na naszym wywiadzie tutaj dzisiejszym. Akurat tutaj mam dane rodziców i się okazuje, że pan, miasto Świnoujście nie jest wielkim miastem, więc ja tych rodziców również zaproszę do siebie, poznam oczywiście, a krótko jakoś prześwietlamy, żeśmy się widzieli też, że to jest kwestia tylko też rozmowy i pewnych wyjaśnień.
Bo ja nie chcę naprawdę, wie pan, wywoływać wilka z lasu i nie chcę tutaj budować jakichś czarnych scenariuszy, prawda? Ale co by się stało, gdyby na przykład okazało się, że ten uraz jest poważniejszy niż wygląda, prawda? Co by wtedy było, tak? Gdyby dziecku coś się poważnego stało naprawdę odpukać do rana i stan byłby na przykład bardzo zły lub by się gwałtownie pogorszył, prawda? I pytanie, kto by za to poniósł odpowiedzialność?
Lekarz POZ-u, który tam przyjmuje, to jest lekarz naprawdę doświadczony, podjąłby decyzję o przyjęciu na oddział szpitalny i ewentualnie później o szybkim przetransportowaniu dziecka do Szczecina. Myślę, że to tak powinno wyglądać. Hmm. Ale wie pan, ani ja, ani pan nie jesteśmy lekarzami.
Jasne, to jasne.
To jest to, co my byśmy chcieli, żeby wyglądało i jak powinno wyglądać z naszego punktu widzenia. Natomiast rozumiem też decyzję tu w tym przypadku lekarza, który jednak, jeżeli to jest rana gdzieś przy powiece, nie decyduje się na zszywanie tego w szpitalu świnoujskim, bo nie jest specjalistą i kieruje dziecko do specjalisty, do chirurga dziecięcego do Szczecina.
No trudno nam o kompromis. Ja rozumiem oczywiście pańską argumentację.
Jeszcze dokładniej rozwiązam tą sprawę. Jeżeli porozmawiam to z rodzicami, ja do pana też redaktora zadzwonię.
Dobrze. Pan zapewne, panie prezydencie, już... Jasne. Panie prezydencie, pan zapewne już wie, że nie wiem, czy rodzice, ale dziadkowie napisali już oficjalną skargę do Narodowego Funduszu Zdrowia Oddziału Zachodniopomorskiego. Pewno ta skarga również trafi do szpitala, bo ona była pisana tą tradycyjną drogą, czyli został wysłany list. No wiadomo, że to kilka dni potrwa. My nie znamy treści jeszcze tej skargi, ale na pewno będzie miało to ciąg dalszy.
Jasne. Ja powiem panu tylko jedną rzecz. Mam tutaj na swoim biurku, bo od razu pana prezesa poprosiłem też o dokumentację w tej sprawie, mam tutaj na swoim biurku pismo z dnia 11 stycznia, czyli wczoraj, zwane do pana prezesa Piętniewicza, dotyczący nieudzielenia właściwej pomocy medycznej w ocenie, podejrzewam, że to chyba jest babcia.
Tak.
Babcia tego dziecka. No, panie redaktorze, prezes szpitala będzie musiał się do tego
jakoś ustosunkować. Oczywiście.
Taka jest prawda. No ja natomiast, tak jak panu powiedziałem, jeżeli będę miał coś więcej jeszcze w tej sprawie do przekazania panu, to na pewno do pana
zadzwonię. Jasne. Panie prezydencie, serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję bardzo, redaktorze.
Zastępca prezydenta Świnoujścia, pan Paweł Sójka, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Drodzy państwo, na dzisiaj to jest chyba wszystko. Nie, mam jeszcze jeden telefon. Chyba będzie o psie. Proszę posłuchać.
Dzień dobry, dzwonię ze Szczecina, dzwonię w sprawie tego zamarzniętego pieska 4 stycznia. O pogotowie weterynaryjne najprawdopodobniej, znaczy jestem pewien, że rozchodzi się o pana Bartosza Roneckiego, który także nie przyjechał na wezwanie 24 kwietnia 2015 roku, kiedy to na skrzyżowaniu z 26 kwietnia i z ulicą Gerdowskiego zostały potrącone 2 psy. Razem ze świadkami zdarzenia prosiliśmy go o pomoc transport do schroniska lub do lecznicy, jednakże tłumaczył się, że ma 9 interwencji. Kiedy zapytaliśmy na straży miejskiej, okazało się, że nie ma ani jednej interwencji, po prostu nie przyjechał. Przyjechał dopiero później po naprawdę długich, że tak powiem, telefonach do niego, do schroniska, gdzie tak naprawdę nie miał miejsca. Przyjechał z żoną, która tłumaczyła się, że jest wolontariatem, ale pracownicy schroniska następnego dnia potwierdzili mi, że nie, że tak naprawdę to był z żoną na zakupach, a psy, które posiadał w samochodzie, to były 2 jego prywatne psy. Na dzień dzisiejszy te pieski mają u mnie dom, pomogło mi Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Pieski są zdrowe, a w chwili, kiedy potrzebowaliśmy opieki i pomocy tego pana, obydwa psy miało zagrożenie życia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu za ten telefon. Możemy obiecać, że ze wspomnianą instytucją na pewno się skontaktujemy, a przynajmniej będziemy nadal próbować się skontaktować, a pana z kolei prosimy o podanie kontaktu do siebie, numeru telefonu albo drogą mailową, albo po prostu o ponowny telefon i zostawienie do siebie tak zwanych namiarów. Dziękuję państwu za dzisiejszy czas reakcji. Spotkamy się jutro o 12:05. Przemysław Szymańczyk, do usłyszenia.